lepiej niż w realu. Panie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci za Karola, za to, co włożyłeś w jego serce. I daj nam łaskę, żebyśmy zrozumieli wszystko, co chcesz przez niego powiedzieć. Amen.
Halleluja.
Dziękuję. Ja tutaj siebie bardzo dobrze słyszę. Jakiś taki jest dobry dźwięk i mam poczucie, że to jest takie, wiecie, to jest mądre, co ja tutaj mówię. Taki jest dobry dźwięk. Ale jak wy mnie słyszycie? Dobrze jest? Dobrze, poczekajcie, muszę jeszcze sobie tu ustawić, żeby to mi nie spadło w jakimś momencie. Mam taką modlitwę w sobie, Panie, ratuj mnie przed jakąkolwiek dygresją, żebym mógł naprawdę powiedzieć to, co jest istotne. Słuchajcie, bo mam niewiele czasu i ja mam świadomość jakby tego, że tylko otwieram pewne drzwi. Ten wykład, który chcę dzisiaj powiedzieć przez te parę minut, to jest po prostu wstęp do rozmowy o standardach przywództwa. I kiedy przygotowywaliśmy tą konferencję, to wszyscy byliśmy zgodni co do kilku spraw, które wydają się dzisiaj kluczowe. I pojawiały się takie słowa jak świętość, jak bojaźń Boża, jak przywództwo służebne, oczywiście standardy, oczywiście pokolenia. I niektóre myśli będziemy odmieniać przez przypadki, one będą cały czas się tutaj powtarzać, będziemy przez te dwa dni jeszcze powtarzać je nieustannie. I różnie ludzie będą mówić o tym z różnych perspektyw, ponieważ coś nosimy w sobie. Ja się nie boję też powtórzonych kazań i jeśli każdy kolejny mówca będzie mówił podobne rzeczy, to tak naprawdę chcemy, żeby to się działo, żeby to było mocne i znaczące. I tak jak powiedziałem, jedynie otwieram drzwi, poruszę sprawy, o których będziemy rozmawiać i decydować dzisiaj i w przyszłości. Pamiętam, jak wiele lat temu, to było tak naprawdę ćwierć wieku temu, rozmawiałem z liderką Kościoła Wieczernik, Ireną Stankiewicz. Część z was znają, pamięta, już nie żyje. I powiedziała mi wtedy taką rzecz, zdziwiłbyś się, ja byłem młodym pastorem, nie miałem chyba 30 lat. I ona mówi, zdziwiłbyś się, jak wielu pastorów w Ameryce ma trzecią żonę. I byłem naprawdę tym przerażony. I byłem zaskoczony, że tak się da. I miałem to w sobie takie wołanie, Irena, jak żyć? I wtedy po raz pierwszy usłyszałem standard, który został ze mną na całe życie. Nie doradzaj kobietom na osobności i rozwijaj swój romans z żoną. I wiecie, dla młodego chłopaka, dla młodego pastora to było fundamentalne i to było niezwykle ważne. I myślę, że w ciągu naszego życia, nie tylko w służbie, ale podejmujemy decyzje, które nas chronią przez całe życie. Kilka lat temu, zanim pojawiły się w ogóle jakieś skandale w Polsce, przyszli do mnie młodzi liderzy i pytali o standardy w służbie. I wtedy odkryłem, że ja w jakiś sposób tego nie potrzebowałem, ale oni tak. I dzisiaj, stojąc przed wami z pewnym drżeniem i słabością, naprawdę mam poczucie takie głębokie, że tematy, które poruszamy, one są ważne dla młodego pokolenia i są dla następnych pokoleń, że tak naprawdę przygotowujemy się do przyszłości i zmieniamy sposób myślenia dla nich. Więc pozwólcie, że otworzę te drzwi i kilka rzeczy powiemy, a tak naprawdę dzisiaj kolejni mówcy, kolejni będą mówić i dokładać kolejne rzeczy. Wiecie, standardy, o których myślimy, o których wiemy, one są gdzieś z tyłu naszej głowy, gdzieś one są w Biblii, prawda? One z jednej strony chronią przywódcę przed upadkiem. Proste zasady postępowania, zwyczajna higiena życia, codzienne życie przywódcy, stawanie się kimś na podobieństwo Jezusa. Takie oczywiste rzeczy. Wiecie, Jezus jest sługą na wieki. Ten Jezus, który jest sługą na wieki, On ciebie powołał i poprosił, żebyś prowadził wspólnotę ludzi z łagodnością, abyś karmił, abyś prowadził delikatnie, czasami stanowczo, czasami zdecydowanie, czasami w mocny sposób, a czasami i najczęściej delikatnie i w sposób służący innym. I zaprosił nas po prostu do życia Jego życiem. Wiecie, w przywództwie ostrość Jezusa dotyka najpierw nas. Ja bardzo lubię takie zdanie, które ktoś powiedział kiedyś, że niech miecz słowa najpierw przeszyje nasze serce, zanim wyjdzie z naszych ust. Czasami, kiedy młodzi ludzie do mnie przychodzą i są wściekli na coś i chcieliby kogoś uderzyć pewną prawdą, ja mówię tak, pozwól, żeby ta prawda, która jest, żeby najpierw dotknęła ciebie. Niech ta ostrość, która jest w słowie i którą rozpoznajesz, niech ona dotknie ciebie i przerobi ciebie, zanim wyjdzie z twoich ust. To jest ważne i to jest coś, czego się musimy uczyć cały czas. Widzimy też całą listę w liście do Tymoteusza, do Tytusa. Moglibyśmy wymieniać tego i to mogą być inne nauczania, ale kilka takich rzeczy sobie wybrałem. Nienaganny, hojny, trzeźwy, opanowany, mający dobrą opinię wśród niewierzących. Tam jest więcej tak naprawdę o tym, kim jest przywódca, niż to, co robi. I to może być jakaś pułapka, że my wpadamy w to robienie bardziej niż stawanie się kimś. List do Efezjan, 5 rozdział, 10 werset mówi: badajcie, co jest miłe Panu. Badać znaczy zgłębiać w celu zrozumienia i poznania. Czy rozumiesz, czego od ciebie wymaga się przywódco? Są takie pytania retoryczne. I oczywiście są dwie szkoły. Jedna mówi, utrzymajmy przywódców w błogiej nieświadomości, w bańce fałszywej miłości do siebie samych. Wiecie, często widzę łzy w oczach pastorów, kiedy dowiadują się, że Jezus ich lubi. To mi mówi o tym, że nie spędzają zbyt wiele czasu ze swoim Panem. Druga szkoła pyta, czy zamierzasz dotrzymać kroku Jezusowi. Czy to nie jest wspaniałe, że nasz mistrz, przyciągając tłumy, w którymś momencie potrafił się odwrócić i powiedzieć bardzo surowe słowa? Czy widzimy tą ostrość w traktowaniu służby w Jezusie? Czy zasiedziałeś się w przywództwie i ci się nudzi? Czy dojrzejesz na podobieństwo swojego mistrza, aby służyć Kościołowi? Myślę, że w życiu króla Dawida zaistniała taka bardzo mocna sytuacja. On coś ważnego zrozumiał, że Izrael nie był dla niego, ale to on był dla Izraela. Kościół nie jest dla ciebie i wspólnota nie jest dla ciebie i o tobie. Ty jesteś dla Kościoła, aby służyć. Czy to dobrze, że o tym sobie rozmawiamy? Czasami musimy sobie przypomnieć takie proste rzeczy. Oczywiście interesuje nas na koniec pogląd Jezusa. Czy Jezus traktuje przywództwo poważnie? Jest pewna przerażająca dla mnie historia opisana w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Jezus opowiadał o różnych ważnych rzeczach. Piotr, jak to Piotr, zapytał się, czy to chodzi o innych, czy o nas. I Jezus mówi, jakby wskazuje, że to jednak chodzi o nas, o nich. O tych, którzy chcą służyć. I mówi, zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Z 12 rozdział, 35 werset. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swojego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Wiecie, zobaczcie, za każdym razem, kiedy my czuwamy, pewno jest to opisane, to czuwanie ostateczne i to czekanie ostateczne na przyjście Pana, ale my każdego dnia możemy czuwać i czekać na Niego. Za każdym razem, kiedy czuwamy, On przychodzi, aby nam służyć, aby usłużyć Twojemu sercu, wyprostować Twoje zranienia, uzdrowić Cię, zająć się Tobą. I dalej czytamy tą historię i czytamy w ten sposób. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Aha, bo wcześniej jest. A kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, Wówczas, gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. To są trudne słowa, dlatego one wpadają nam jednym uchem, wypadają drugim. Halleluja! Gdybyśmy mieli całe życie pastorskie rozważać tylko to zdanie, to byśmy się wykończyli. W ogóle nie chcielibyśmy być pastorami, nigdy nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego ze służbą, ponieważ to jest tak trudne. Ale czasami, od czasu do czasu, jest ważne, żeby się na tym skupić. Jeden z przekładów mówi, że Pan przyjdzie i rozetnie go i położy jego dział z niewierzącymi.
Halleluja.
Inny przekład mówi, wytępi go. Mnie tak uczono za młodu, że z każdego słowa z Biblii można wyciągnąć życie albo śmierć. To znaczy co? Jak są trudne słowa, to lepiej ich nie czytać? Więc jest takie słowo, rozetnie go na pół. Inne przekłady mówią, odłączą go od pozostałych sług i ześlę do miejsca przeznaczonego dla niewierzących. Gdzie będzie cierpiał straszliwe męki, niczym obdzierany ze skóry. Wiecie, to jest coś, co musi mnie przejąć. Mnie to przejmuje. Mnie to przejmuje. Kolejny obszar standardów to, co się z nami stanie, kiedy upadniemy. Będziemy o tym mówić. Kto nas podniesie? Co się z tobą stanie? Co się stanie z twoją rodziną? Kto ci pomoże i jak ci pomoże? Ile to czasu zajmie? Czy wrócę do przywództwa? Czy potrzebuję wrócić do przywództwa? Lepiej wrócić do Jezusa. Lepiej być przywróconym ojcu niż przywróconym do służby. Do służenia ludziom zawsze warto wrócić. Amen? Ale czasami możesz nie wracać do przywództwa zbyt szybko. Może nigdy nie wrócisz. Statystyki pokazują, że niewielu pastorów po upadku chce przejść trudną drogę odnowienia. Chwała Bogu za tych, którzy przechodzą. Statystyki też pokazują, jak wielu kocha mikrofon i sławę. Trzecia perspektywa. Jak zadbamy o wspólnotę wierzących? Kto i jak będzie wspierał dziesiątki i setki ludzi zgorszonych i złamanych? Upadek liderów przynosi zgorszenie i złamanie. Co powiemy ludziom wykorzystanym? Że to ich wina, że muszą przebaczyć. Tak, na to będzie miejsce. Ale jako Kościół musimy się czegoś nauczyć. Jesteśmy, aby służyć wspólnocie, aby chronić wspólnotę. Nasz Bóg chroni sieroty i wdowy. Amen? Po której stronie stanie Kościół? Izajasz 11, czwarty werset. Przeczytajmy sobie. Spocznie, od drugiego, spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co widoczne dla oczu, rozstrzygać nie według tego, co słyszane dla uszu. Będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością i sprawy skrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Mam świadomość też, że dzisiaj Kościół stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem. Musimy się nauczyć rozróżniać, co jest grzechem, a co jest przestępstwem. Nie tak dawno w znajomych mi środowiskach pojawił się problem pedofilii w kościele, w kościele dziecięcym. I tam była sprawa, się toczyła. Wiecie, jakim moim zaskoczeniem było to, kiedy liderzy przyszli i powiedzieli, a po co to tam gadać, po co tam do sądu iść, trzeba to załatwić między nami. Naprawdę musimy się nauczyć rozróżniać, co jest przestępstwem, a co jest grzechem osobistym człowieka. Kiedy podnosimy kogoś i list do Galacjan jest napisany, jeśli kogoś przyłapiecie, czasami się czepiamy tego, że ci, którzy upadli, zostali złapani, oni zostali przyłapani. I list do Galacjan mówi, kiedy zostanie przyłapany, podnoście takiego. Amen? No i byłem zaskoczony, że jest ten pogląd taki, ukryjmy to. Pozwolę sobie przeczytać też definicję mobbingu. Mobbing to długotrwałe i powtarzające się nękanie lub zastraszanie pracownika w miejscu pracy, które ma na celu jego poniżenie, ośmieszenie albo wykluczenie z zespołu. Na szczęście to się nie dzieje w kościele. Więc nauczyliśmy się zamiatać sprawy pod dywan, bo takich spraw nie było. Nie mieliśmy za dużo takich spraw. Albo nie wiedzieliśmy, że mamy. Gdzieś w Ameryce to się działo. Czy poradzimy sobie z taką diagnozą? Po prostu robimy pewne rzeczy nieświadomie, ale to jest zło. Uczymy się, Kościół się uczy dzisiaj. Ja mam świadomość, że my rośniemy i te problemy, które się pojawiają, one muszą nas czegoś nauczyć. Więc czy będziemy odważni dzisiaj? Mam świadomość, że my jako liderzy, popatrzcie na siebie, my znamy siebie trochę, my siebie lubimy, amen? Znasz tu kilku ludzi, bliżej, dalej, znasz? Więc my siebie lubimy. Jak ktoś tu upadnie, my chcemy sobie pomóc. Niechcąco z tego może się urodzić korupcja. Mówimy o korupcji w środowisku prawniczym, w środowisku lekarskim, że ręka rękę myje, ale niechcąco możemy zacząć chronić siebie i ukrywać to, co jest między nami. A tak naprawdę jesteśmy powołani, żeby chodzić w świętości, w bojaźni przed Bogiem. Żeby świętości, czyli być oddzieleni od tego świata i oddzieleni dla Niego. Jako przywódcy, wiecie, mówi się o tym, że jesteśmy wybrani do pewnej szczególnej służby. Wybranie to jest przechlapana sytuacja. Kiedy jesteś wybrany, to masz dużo więcej wymogów, które Pan ci stawia. I nie mów mi, że to jest religia albo legalizm. W semickim, hebrajskim zrozumieniu wybranie oznaczało dużo większy standard moralny, etyczny pod każdym względem. Więc dzisiaj możemy się mylić, dzisiaj możemy wszystkiego nie umieć, nie rozumieć, ale musimy zmierzać w kierunku prawdy, świętości i prawego życia. Amen? Ja wiem, że to amen jest słabiutkie takie, ale po prostu niech to nas przejmie. Dlatego, że dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ przygotowujemy się do przyszłości. Myślimy o następnych pokoleniach. Dlatego musimy być przejęci. Jeśli powstaną z tego jakieś dokumenty, to dobrze, ale najpierw my musimy dać Bogu nasze serca. Księga Przysłów mówi w ten sposób. Oddziel żużel od srebra, a złotnikowi uda się naczynie. Jest jakaś praca do wykonania. Oddziel żużel od srebra i proszę Cię, nie módl się godzinami w swoim pokoju. Panie, oddziel żużel od srebra. Jest napisane, Ty oddziel żużel od srebra, a złotnikowi uda się naczynie. Amen. Będziemy dla następnych pokoleń wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w świętości, w słowie. Amen? Jesteście ze mną? Chcecie stać się wzorem dla następnego pokolenia? Chcecie stać się wzorem świętości? Chcecie stać się wzorem tego, aby młode pokolenie patrzyło na nas i mówiło, to są ludzie, którzy są oddzieleni dla Boga. Dlatego mówię tak, jeżeli jako pastor zasiedziałeś się w swoim urzędzie, to musisz być poruszony do nowego sezonu. To jest zmiana kursu. To jest nowe przekonanie, które przychodzi do twojego życia w mocny sposób. Aby stawać się na Jego obraz, aby żyć Jego życiem, Jego myślami, Jego umysłem. Wszystkim, co pochodzi od Niego. Amen? Moje uszanowanie, co złego, to nie ja. Wiecie, jak są dobre rzeczy w Biblii, to my je mówimy tak, jakby były nasze. Kiedy są trudne rzeczy, to my mówimy, to nie nasza sprawa, to Bóg tak myśli. Nie oceniajcie mnie zbyt pochopnie. Ale tak naprawdę to jest jedno i to samo. On w tym samym czasie jest pełen miłości, Bóg jest miłością i w tym samym czasie Bóg jest prawy i sprawiedliwy, jest ogniem trawiącym. Niech nas ogień dzisiaj trawi, abyśmy byli tacy, jak On chce, abyśmy byli jako przywódcy. Amen? Dobra.